Pani Ewa Lipska, poetka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Co słychać w Warszawie?
No jak pani widzi, wesoło jest.
No jeszcze nie zdążyłam tego zobaczyć, ale mam nadzieję, że mi się uda.
Wczoraj było bardzo wesoło.
Wczoraj podobno było, tak.
Była
był
pani?
Pan?
Nie.
Nie, nie, ja byłam w Krakowie. A. Wszystko miałam z nasłuchu.
Ryszard Matuszewski napisał w Alfabecie o pani, że nie ma osoby bardziej znikliwej.
To jest coś w tym. Ja lubię nie być. Lubię czasami nie być. I rzeczywiście znikam. Wie pan, jakie to jest miłe?
A gdzie pani znika?
Wyjeżdżam na przykład do Wiednia albo gdziekolwiek. Ale najchętniej do Wiednia, powiem szczerze, bo to jest takie miejsce, gdzie nikt mnie tak szybko nie spotka. Oczywiście może się zdarzyć nagrabienie, że pan spotkam kogoś ze znajomych, ale to się jednak rzadko zdarza. Rynek główny pod tym względem jest bardziej niebezpieczny.
A kiedy pani wraca i spotyka nasze poczucie humoru, to jak ono wygląda?
Och, kiedy wracam, to rzadko spotykam poczucie humoru. Pan uważa, że my mamy poczucie humoru? Ja uważam, że nie.
Ale jak
nie jesteśmy
wygląda?
Narodem... Jak ono wygląda? No poczucie humoru jest oczywiście bardzo smutne. Wygląda jak mrożek. Niech mi pan pokaże humorystę, który jest po prostu rozchichotany i idzie naprzeciwko pana, rycząc ze śmiechu. No.
Czyli to jest taki wisielczy humor?
To w ogóle nie jest humor. Humor to jest mrożek. To jest ktoś posępny, mówiący kilka słów na godzinę i noszący ten świat w sobie. Może właśnie dlatego trudno mu być bardziej człowiekiem otwartym. Nie wiem.
Co się stało z piórną sensem, ironią, aluzją, no cienką?
Nigdy to nie było tak w Polsce modne jak w innych krajach, na przykład we Francji. Prawda? To esprit humoru. Nigdy nie było to nawet takie jak w Czechach. Chrabal, prawda? Przecież Czesi się śmieją z siebie.
A my?
No, z dużym dystansem. A jak się zaczynamy śmiać, to się okazuje, że to jest postawa niepatriotyczna, że jesteśmy kimś obcym. Że śmiejemy się z własnego narodu. No, coś takiego jest.
Patriota musi być poważny?
Patriota musi być patetyczny, jeżeli chodzi o nas.
A dlaczego?
Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Trzeba by zapytać jakiegoś dobrego lekarza. Co by powiedział na ten temat tej choroby. Ale jest. Wie pan, kiedyś taką książkę napisał Zbyszewski, się nazywał autor, jak sobie dobrze przypominam, Naruszewicz od przodu i tyłu. W 1938 roku ze wstępem Cata Mackiewicza, jak Naruszewicz z Kościuszką jadą przez Polskę i to jest tak pijaństwo, właśnie taki nadymany patriotyzm i taki balonik, jak się nakuje, nic, pustka. Ja jechałam ostatnio przez Polskę. Jechałam na spotkanie autorskie do miłego skądinąd Tomaszowa Mazowieckiego i zagubiłam się w okolicy Jędrzejowa. Wjeżdżam do jakiegoś miasteczka, jest godzina 11. Chciałam się zapytać, w którą stronę mam jechać, na Piotrków Trybunalski. 5 facetów na rynku było kompletnie pijanych. O godzinie 10:30.
No, a czy
i
to...
co pan na to?
Nie, tak się...
Ale też po drodze,
pijanych
jak pan
poezją?
Widzi... No, żeby to... Jak
no to
pan widzi...
poetów jest.
Jak pan widzi, też w tych małych miasteczkach natrafiamy na ogół na sklepy 24 godziny na dobę, sklepy monopolowe. A nie sklepy z poezją. No, mówię umownie z poezją. Dawniej były... Było coś takiego, co się nazywało Dom Kultury. Wszyscy się z tego śmieli, że chłopy będą piły kawę teraz. Ale to miało pewien sens. Teraz już nie ma domów kultury.
Ale czy to nie paradoks jest taki, że mamy wysyp poetów i właśnie takie nabzdyczenie równocześnie?
No, mamy 40 milionów, to ten wysyp poetów to...
34.
4 już? No, mówimy, nie, że tak. Musimy przechodzić na wcześniejszą emeryturę, bo nas za mało.
Pani definiuje poezję w tym ostatnim tomiku. To są wszystko listy.
Tak.
Do pani Schubert.
Do pani Schubert.
Listy, nie listy, właściwie nie wiadomo, co to jest.
No coś takim właśnie nie wiadomo.
Droga pani Schubert, dobrze, że jest jeszcze taki kraj, który jest wszędzie i nazywa się poezja.
No prawda, jakie to jest optymistyczne. Poezja. Jednak.
Poezja jest wszędzie.
Wie pan, kiedy ja to powiedziałam, byłam w Serbii, odbierałam w Belgradzie nagrodę. I to było coś zupełnie niesamowitego. Było około 200 osób na sali. Ja byłam ogromnie wzruszona i była świetna jakaś atmosfera. I ja zrobiłam sobie taką notatkę. To mi się bardzo rzadko zdarza, bo ja nie mam takich nagłych przypływów poetyckich. I przyszło mi do głowy to zdanie, które powiedziałam do tej miłej publiczności. Potem to zdanie zapisałam i chciałam wyrzucić z książki, ale moja znakomita redaktorka nie pozwoliła mi. Powiedziała, że to zdanie musi zostać. Nie wiem, czy słusznie, ale taka jest geneza tego. Ono powstało gdzieś w takiej chwili, co się rzadko zdarza, w takiej coś się zaiskrzyło wtedy.
A Wiedeń jest zabawniejszy niż Warszawa?
No, to są wartości nieporównywalne. Wie pan, z czego się to bierze? To mi opowiadała kiedyś Wisława Szymborska, jak z kolei jej opowiadano. Bawiło się dwóch młodych ludzi, dziecko Sandauera i Jastruna, Tomek Jastrun. I każdy z nich uważał, że jego tatuś jest ważniejszy. I przybiegli do Sandauera, do Artura Sandauera zapytali, który tatuś jest ważny. I wtedy Artur Sandauer powiedział: drogie dzieci, to są wartości nieporównywalne. I coś takiego jest, jeżeli chodzi o te miasta. Już prędzej porównywałabym Kraków, bo monarchia, ale to są rzeczywiście wartości nieporównywalne. To są zupełnie inne miasta. Inna jest kultura tych miast i ale coś jest takiego w tym mieście, jakaś energia jest, którą lubię. Poza tym pracowałam tam przez wiele lat.
Droga pani Schubert, są takie miasta, które mogłyby zeznawać przeciwko nam. Opuszczaliśmy je nagle i bez uzasadnienia. Goniły nas na autostradach, przerażone adresy i łóżka hotelowe. Pamięta pani rozszerzone źrenice Wenecji, obrażony Manhattan, ambitny Zurich, krewny Tomasza Manna? Miasta urodzenia miały żal, ale zachowywały się dumnie, wiedziały, że wrócimy, jak wszystkie dzieci skruszonej starości. A jak powstał ten wiersz?
O, to trudno powiedzieć. On powstawał przez długi okres czasu. Na przykład były notatki, potem były przymiarki. Wie pan, to tak jak się chodzi do krawca, że jeszcze za długie rękawy, a za krótka nogawka. I tak, i to powstawało przez parę miesięcy, ten tekst.
A te rozszerzone źrenice Wenecji. To skąd?
Z pobytu z Wenecji. Tak jakoś nagle zobaczyłam tą Wenecję, że ona tak na mnie patrzy przez te kanały, przez morze. Tak ją zobaczyłam.
Obrażony Manhattan?
No jest coś w tych ogromnych. Teraz rozumiem, mam mówić, co autor miał na myśli. No, dobrze mi tak. Dobrze mi tak. Napisało się to dobrze mi tak. Ale wie pan, tak sobie myślę teraz. No rzeczywiście ten Manhattan, te długie, te ogromne takie domy. Jest coś takiego, że one patrzą na pana tak z góry, z takim, no są trochę jakby z dystansem. Obrażają się na nas. No idziemy dalej.
Zurich ambitny.
No Zurich ambitny zawsze, tak. To już nie, to jest pytanie retoryczne. Idziemy dalej.
A Warszawa? Nie napisała pani.
Nie, bo to nie jest moje miasto. Bo to jest za duże miasto dla mnie. Ja muszę mieć miasto skrojone na swój wymiar i takim miastem jest moja wioska pod tytułem Kraków.
I jaki jest Kraków?
Brudny. Znaczy, ja panu powiem, ja nie jestem patriotą, jeżeli chodzi o miejsca mojego zamieszkania. Ja się urodziłam w Krakowie, mam pewien sentyment do tego miasta, ale przede wszystkim przyciągają mnie ludzie. Jak tęsknię to za ludźmi, jak wracam to do ludzi. Ja nie wracam do rynku, ja wracam do ludzi. I tak mam wszędzie. I tak naprawdę tak jest też w Wiedniu. Tylko, że w Wiedniu wracam do nieobecnych. Wracam do Muzila, do Schnitzlera, do Karla Krausa, do, nie wiem, mogłabym tak Klimta wymieniać, Otto Wagnera. Natomiast człowiek, znaczy musi być ktoś, do kogo wracam, a nie budynek. No to może być takie liryczne wspomnienie, że a, to dalej jeszcze stoi ten kościółek i to drzewo i to, ale...
A człowiek to brzmi dumnie?
Nie sądzę.
Ewa Lipska jest naszym gościem i wrócimy do rozmowy z Ewą Lipską po informacjach.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Ewa Lipska, poetka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór jeszcze raz. Pan Grzegorz podarł moją książkę. Zupełnie jak Granicki.
To nie jest dokładnie książka. To jest taki skrypt książki.
Skrypt, tak.
Książki bym nie podarł. Książki czekają na państwa. Popołudnie Małpa Tok FM. Kilka tomików pani Ewy dla państwa. Bohater powieści. Droga pani Schubert. Bohater mojej powieści dźwiga kufer. W kufrze ma matkę, siostry, rodzinę, wojnę, śmierć. To takie kantorowskie trochę. Nie jestem w stanie mu pomóc. Wleczę ten kufer przez 250 stron. Opada z sił. I kiedy wreszcie wychodzi z powieści, zostaje ze wszystkiego okradziony. Traci matkę, siostry, rodzinę, wojnę, śmierć. Na forum internetowym piszą, że dobrze mu tak. Może był Żydem albo karłem. Świadkowie twierdzą, że będą milczeć na ten temat. Pani się bawi pisząc?
No, tak, oczywiście. A tym bardziej, że widzę tego bohatera.
Jak on wlecze
jak on idzie przez te 250 stron, potykając się na 174.
Czy literatura w ogóle jest jeszcze możliwa?
Tak, oczywiście, że jest. A poza tym, wie pan, ja już przeżyłam parę pogrzebów literatury i sztuki, ale wciąż jest, bo nawet jeżeli mniej książek wydajemy, nakłady są mniejsze, to proszę zobaczyć na te fora internetowe, ile tam jest poezji. Czyli ktoś sobie zadaje trud, ktoś przepisuje te wiersze, prawda? Ktoś czyta. Ja przyjeżdżam potem na spotkania miłe, autorskie, spotykam się z młodzieżą. Młodzież pisze wiersze. Bo to jest, wiersz to jest takie krótkie opowiadanie. To jest taki, człowiek się zaczyna, zakochuje się, odkochuje się, ma jakieś problemy, stresy i wtedy szybko można zrobić notatkę.
Prawda? SMS-a wysłać.
I SMS-a i wysłać to potem, tak, można.
I poezja pomaga, daje taką...
I to jest swojego... No oczywiście mówimy o tej poezji młodzieńczej. No wszyscy przechodziliśmy przez te choroby. Pisał pan, panie Grzegorzu?
Trochę.
No. I potem się powinno przestać pisać.
A pani nie przestała.
No więc właśnie ta choroba czasem jest chorobą nieuleczalną. Myśmy się zastanawiały z Wisławą.
Szymborską.
Co będzie, jak będziemy jechać pociągiem i będziemy siedzieć w przedziale i ktoś się nas zapyta, a przepraszam bardzo, czym panie się zajmują? I co my odpowiemy? No ja mówię, ja zawsze powiem, bo ja wtedy jeszcze pracowałam w redakcji, ja zawsze powiem, że ja pracuję w redakcji. Albo ja mówię, no powiemy, że jesteśmy rencistki. No bo jak to powiedzieć, piszemy wiersze. A okazuje się, że jak przyjeżdżam do różnych miast i miasteczek, to okazuje się, że te wiersze piszą ludzie w różnym wieku. Czyli gdzieś to jest taka odskocznia, jest potrzebna.
Labirynt.
Jeden będzie malował, drugi będzie pisał.
Droga pani Schubert, pozdrawiam panią z labiryntu wieloznacznego uzdrowiska, które wprowadza mnie w błąd. Szukam gorących źródeł naszej miłości, pijalni mineralnych słów, leczniczych godzin we dwoje. Gubię się w krętych wspomnieniach, krzyżujących się drogach. Wpadam w pułapkę geometrii, plączę się w kablach dat. Wszystko, co nas kochało, droga pani Schubert, nie ma już wyjścia. To w jakimś uzdrowisku powstał ten wiersz?
Nie jeżdżę. Nie jeżdżę. Mogę powiedzieć, że w uzdrowisku życie. Mówiąc patetycznie.
Gdzieś to w Czechach jest?
Nie, wszędzie.
A co czyta poetka?
Poetka czyta teraz więcej książek popularno-naukowych, aniżeli wierszy. Na przykład Muzykofilia profesora Zaksa, Mózg profesora Betulaniego, książki profesora Tadeusiewicza, znakomitego uczonego od sieci neuronowych i też od mózgu zresztą. Znaczy bardzo lubię takie. Już jest za późno niestety, mam tyle lat, ile mam, ale najchętniej zaczęłabym studiować matematykę. I to nie dlatego, że Wittgenstein czy profesor Steinhaus ze znakomitą szkołą matematyczną lwowską, ale coś w życiu przeoczyłam. To znaczy, wie pan, dawniej był taki podział. Humanista i od przedmiotów ścisłych uczeń, prawda? I nam wolno było olewać trochę te przedmioty ścisłe. Ja sobie nie zdawałam sprawy, ile znakomitej przestrzeni, żeby nie powiedzieć poezji, jest w fizyce, w astronomii, w matematyce.
W tych zadaniach?
No niekoniecznie może w tych wzorach matematycznych, ale właśnie w tym, co profesor Steinhaus pisał, prawda? W tych jego myślach. Nie wiem, czy jak się sięgnie do... No, lubię czytać książki historyczne, lubię eseje. Z wiekiem coraz częściej jest taka książka, która ładnych parę lat temu wyszła, profesora Jana Tomkowskiego, eseje o samotności. Dom chińskiego mędrca, eseje o samotności. Bardzo lubię. Zresztą to jest zabawne, bo na progu mojego życia jednym z najważniejszych dla mnie autorów był Albert Camus i jego Człowiek zbuntowany. Właśnie eseje. To jest taka książka, która idzie ze mną przez całe życie. I Próby Montaigne'a. Potem była literatura. I zatoczyłam gdzieś taką klamrę, że znowu wracają eseje i właśnie takie książki popularno-naukowe.
I Tomasz Mann?
No Tomasz Mann to od czasu do czasu lubię wrócić do starych lektur, ale właśnie do takiego nietypowego Tomasza Manna, właśnie do doktora Faustusa. Bo to mnie zawsze intrygowało, że jak to jest możliwe, że Tomasz Mann mógł napisać doktora Faustusa. Bardzo intryguje mnie bohater Lewerkin, bohater tej książki. Ale też lubię, zaglądam czasem do Prusta, bo to zawsze był taki mój kompleks. Bardzo bym chciała z Prustem zjeść kolację, panie Grzegorzu. Chciałby pan, czy nie?
Jakieś magdalenki?
Z kim by pan chciał zjeść kolację?
Z panią.
A bardzo proszę, ale ja pytam o nieżyjących.
A może pani na deser przeczytać nam jeden wiersz?
A czy mogę wziąć okulary? Przepraszam.
Dobrze, a to ja przy okazji zapytam, to jest, czy wśród tych wierszy jest taki jakiś najbardziej bolesny?
Nie.
Nie? A jest jakiś nienapisany?
O, nienapisanych to... Nienapisane są te najlepsze, panie Grzegorzu.
A o czym są te nienapisane?
Te nienapisane? No to dopiero zobaczymy. ale nie chcę straszyć biednych czytelników.
Pamięć.
Pamięć. Droga pani Schubert, pisze pani, że zapomina o nas pamięć. Tak, to prawda. Pod jej nieobecność wycofałem nasze papiery wartościowe, sprzedałem obligacje i futro z Czarnego Lisa, w którym przeżyliśmy burzę. Nie wiem, dlaczego omija szerokim łukiem miejsca naszych łakomych spotkań i nie poznaje adresów, pod którymi mieszkała. Ktoś widział ją, jak otoczona kamiennymi pomnikami, rozsypywała nas przez roztargnienie.
Ten już nie jest taki wesoły o pamięci.
Tak pan myśli?
Może tak pani przeczytała?
No zawsze z pewnym lękiem czytam swoje teksty, tym bardziej, że czytam je państwu, panu i państwu po raz pierwszy. Właśnie ten tekst. I tak pan o nim myśli, że rzeczywiście jest... No tak, no może trochę. No tak to jest tą pamięcią. Najlepiej sięgać do pluskwamperfektum albo do minuskwamperfektum. Jeszcze lepiej byłby taki czas minuskwamperfektum. Co pan sądzi o tym?
A dlaczego tak nie bardzo jest dobrze sięgać do tej pamięci takiej zupełnie przeszłej?
No bo ona czasem człowiekowi uprzytamnia, jest przestrzenna, to znaczy nagle wylicza nam, wracając do matematyki, wylicza nam przestrzeń.
Można się zagubić?
Jest za nami.
A nie za nami.
Tak.
Przemijanie.
Tak, przemijanie.
Boimy się przemijania?
Nie. Ale musimy się z nim oswoić.
Poezja w tym pomaga?
Jesteśmy strasznie poważni teraz, panie Krzysztofie. Państwo pomyślą, że ta książeczka jest taka bardzo poważna.
Nie, droga pani Schubert, nie przetłumaczę pani tych słów, których nie wypowiedziałem. Były zaplątane w dziecinny wykręt. Na łące parowały krowy, a my biegaliśmy w miejscu, jakby nas trafił piorun.
O!
Ewa Lipska, bardzo pani dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję pani za tomik. Popołudnie Małpa Tok FM, droga pani Schubert, kilka tych tomików poezji dla państwa. Są bardzo ciekawe ilustracje.
To jest Sebastiana Kudasa.
Z Krakowa.
Tak, tak. Bardzo dobry grafik i rzeczywiście jakby ktoś nie chciał czytać moich wierszy, to może oglądać rysunki, które są w książce.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.